Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o polskich prezydentach, głównie tych przedwojennych. Mówimy to w przededniu przekazania władzy. W Polsce międzywojennej przekazanie władzy nie było możliwe, bo żaden z prezydentów nie nastawał po swoim następcy. Przypomnę, pierwszy zginął,
drugi
został obalony w wyniku zamachu majowego,
a trzeci uciekł do Rumunii.
No właśnie. Czyli
nie było takiej możliwości, żeby legalnie przekazać swojemu następcy władzę.
Wróćmy w takim razie do Stanisława Wojciechowskiego. On był faworytem tego wyboru, kiedy to prezydentem został Gabriel Narutowicz. Po krótkim sprawowaniu funkcji prezydenta przez Macieja Rataja, czyli marszałka Sejmu, doszło do kolejnych wyborów.
I tu już nie było niespodzianek.
Nie było niespodzianek.
Wojciechowski został wybrany. Zresztą Wojciechowski był znany. Już był ministrem spraw wewnętrznych. Poza tym miał też za sobą przeszłość socjalistyczną. Współpracował z Józefem Piłsudskim. Razem redagowali tam i wydawali robotnika PPS-owskiego. Po 1906 roku trochę się wycofał z działalności w PPS-ie, zajął się ulubioną swoją dziedziną, czyli ruchem spółdzielczym i w tym zakresie, zgodnie to było z duchem socjalistycznym, ale w wydaniu PPS-owskim, w tym zakresie działał i była to taka spokojna prezydentura, można by powiedzieć, w niespokojnych czasach.
No
bo
właśnie,
wtedy w latach 22-26 bardzo wiele się działo. Dochodziło do katastrofy gospodarczej w postaci hiperinflacji.
No tak, ale także do odrodzenia finansowego w postaci złotówki.
Dochodziło do rozruchów w Krakowie robotniczych. Rządy zmieniały się jak w kalejdoskopie. Wojciechowski usiłował nad tym wszystkim jakoś zapanować, natomiast możliwości jego działania były zgodnie z konstytucją marcową bardzo ograniczone. Starał się stabilizować państwo, ale do końca mu się to specjalnie nie udawało.
Odnoszę też takie wrażenie, że wyraźnie nie rozumiał, że dwie główne wtedy najsilniejsze jakby siły, które powodowały o polskim życiu publicznym, nie bardzo liczą na tę zgodę, bo z jednej strony Piłsudski coraz bardziej dojrzewał do myśli o jakimś rozstrzygnięciu bardzo gwałtownym.
I dystans między nim a Wojciechowskim coraz bardziej narastał.
I ta wspólnota pochodzenia politycznego
nie odgrywała już takiej roli, a z drugiej strony była atakująca narodowa demokracja, która czasami była w rządzie, czasami nie była w rządzie. Także to wszystko było zmieniające siebie. Wojciechowski jeździł po kraju, był w Gdyni na otwarciu tymczasowego portu. Także pojawiał się często publicznie, ale jakby można powiedzieć zapamiętany szczególnie nie został. Bo jak się wymienia prezydentów II Rzeczypospolitej, to z reguły pamięta się Narutowicza i Mościckiego. No Wojciechowski, najbardziej znana była jego tragiczna rozmowa na moście Poniatowskiego.
No właśnie, ale tutaj uprzedzamy troszeczkę wydarzenia, bo to jest ten moment, kiedy rzeczywiście występuje. Dochodzi do sytuacji dramatycznej, jaką jest przewrót majowy.
I tutaj Wojciechowski jest po drugiej stronie niż Piłsudski. Toczą się walki i w decydującym momencie Wojciechowski odmawia wyjazdu do Poznania, jak mu to niektórzy radzili, bo boi się, że w Polsce dojdzie do wojny domowej i woli ustąpić ze stanowiska, poddać się, niż doprowadzić do tego, żeby świeżo odrodzone państwo znalazło się w ostrym konflikcie wewnętrznym.
Czy jego rola w tym momencie jest jakby ważna? Bo to jest też pytanie o prezydenturę w tym międzywojniu. Ja odnoszę takie wrażenie, że my nie doceniamy tych skutków postępowania Wojciechowskiego i ta będzie przedziwna zupełnie z punktu widzenia często takich emocji politycznych jego postawa, czyli że nie wpuszcza z jednej strony Piłsudskiego do miasta, ale z drugiej strony nie idzie jakby tym szlakiem rozbicia państwa.
Bo jakby można
dziś nie jest doceniana.
Dla ówczesnych polityków to przecież nawet Roman Dmowski też jest przeciwny rozpętaniu wojny domowej w Polsce w 1926 roku. Dla ówczesnych polityków racja ogólnopolska była ważniejsza od racji swojej formacji politycznej. Czyli można było ze sobą walczyć, spierać się, kłócić, ale nie kosztem stabilizacji państwa polskiego.
Ale walki jednak
trwały, co by nie powiedzieć, że my było sporo nawet osób zabitych, także trwały te walki. Potem o tych ofiarach zapomniano dość szybko. Sejm zalegalizował niejako tom Zamach stanu Piłsudskiego, no bo wybierał go na prezydenta, ale Piłsudski tego wyboru nie przyjął.
A dlaczego Piłsudski zgodził się kandydować? No, znaczy, dlaczego chciał mieć taki rodzaj, jakby coś potwierdzenia tego? To był, rozumiem, wybieg polityczny.
To był wybieg polityczny, bo on od początku nie chciał być prezydentem o tak małych kompetencjach. I wolał być trochę tak na uboczu, pociągać za sznurki, być najważniejszą osobą, ale te funkcje reprezentacyjne chyba mu nie za bardzo odpowiadały. I dlatego zrobił tak, z jednej strony jest legalizacja zamachu, jego wybierają, a on odmawia i wskazuje swojego następcę. A
Było dużo osób, które wydawały się być większymi faworytami niż Ignacy Mościcki. Tam jest jakaś taka anegdota, która mówi o tym, że w pewnym momencie Piłsudskiemu o Mościckim przypomniano i on wtedy zareagował na to: Ignaś, to ciekawa kandydatura.
Tak. Zresztą znali się, przyjaźnili się, mieli wspólne przeżycia z dawnych lat, bo też Mościcki studiował w Rydze na Politechnice Ryskiej. Był zaangażowany w ruch socjalistyczny. Tamte opowieści, że miał być z tą bombą, miał biegać do cerkwi, żeby wysadzić się razem z całymi władzami Królestwa Polskiego, są lekko przesadzone. Brał udział w przygotowaniach do takiego zamachu.
Myśmy w jednej z naszej audycji mówili o korporantach. To jest najbardziej znany polski korporant.
Tak, bo był w korporacji Welecja. Zresztą te korporacje miały taki charakter narodowy i zakładane były na tych na uczelniach w Rydze i w Dorpacie dosyć często. Polskiej były dość silne, bo tam bardzo wielu Polaków studiowało. No to były te uczelnie, gdzie przez jakiś czas był język wykładowy niemiecki, bo to na terenie Inflant, i to były te uczelnie, gdzie była duża skala swobody, można by powiedzieć, także i politycznej. Stąd Polacy tam chętnie jeździli.
Wiele osób uważało, że Lubomirski, Zdziechowski, Śliwiński to były takie nazwiska wymieniane
Tak.
Ale ostatecznie Mościcki. Kluczem, jakby popatrzeć na te kandydatury, kluczem było jednak to, że jak się wydaje, Mościcki był człowiekiem najbardziej jakby niezaangażowanym w różnego rodzaju polskie spory i jakby to powiedzieć, był takim asem trochę z rękawa wyciągniętym.
Tak, poza tym Piłsudski mógł być pewny jego lojalności, bo był jego przyjacielem i nie miał ambicji rywalizowania z Piłsudskim. Czyli był tym, który by chętnie wykonywał jego polecenia. I tak praktycznie przez cały czas było. Jest ta słynna anegdota o tym, jak to Bar nawet w obozie sanacyjnym nie miał wielkiego, nie było poparcia dla niego i mówiono, że to Bartel cytował taką piosenkę, tyle znaczy co Ignacy, a Ignacy, tutaj należało być tak wypikać, znaczy. No ale to było takie charakterystyczne, że początkowo nie był uważany za osobę ważną i samodzielną w obozie Piłsudskiego.
Tutaj przypomnijmy, że dość niespodziewanie w Polsce w latach 1926-1935 wciąż formalnie obowiązywała konstytucja marcowa.
Tak. Ona została nieco zmieniona. Uprawnienia prezydenta zostały zwiększone w tak zwanej noweli sierpniowej w 1920.
Prawo dekretowania pojawiło się.
Tak, prawo dekretowania, ale w określonych okolicznościach tylko i możliwość rozwiązania Sejmu. Także to były te dwie zmiany, ale to w dalszym ciągu ten prezydent aż tak wielkiej roli nie odgrywa. Ale Mościcki jeździł po kraju, miał ładną prezencję, ładnie się prezentował.
No przypomnijmy, że też był człowiekiem o wyjątkowo dużych zasługach i kompetencjach.
Tak, bo to był wybitny uczony. Bardzo też w Szwajcarii bywał i tam w Szwajcarii działał. Nawet miał obywatelstwo też drugie szwajcarskie. Był znanym uczonym. Wielkie zasługi miał w chemii, zwłaszcza tam przy kwasach azotowych, takich różnych nowoczesnych technikach związanych z przemysłem chemicznym. Także była to znana postać. Był rektorem Politechniki Lwowskiej, więc nie była to postać nieznana, ale nieznany był jako polityk. No i jako polityk stopniowo zaczął budować swoją pozycję. Z chwilą, kiedy Piłsudski już coraz bardziej był schorowany i wiadomo byłoby, że musi być jakiś następca, to początkowo nie myślano o tym, że Mościcki będzie dalej prezydentem. Bo jeżeli prowadzono różnego typu rozmowy, działania na rzecz zmiany konstytucji, to tą konstytucję nową robiono pod Piłsudskiego. No ale tak się stało, że Piłsudski, chorowany, już coraz mniejszą rolę odgrywał. Pojawiały się różne koterie. No i te koterie jakby nie wskazywały na to, że Mościcki ma dalej być prezydentem.
Obóz sanacyjny był takim obozem rzeczywiście zróżnicowanym wewnętrznie. Mm. To byli ludzie od, powiedzielibyśmy dzisiaj, liberałów po socjalistów.
Tak. Nawet taki konserwatystów trochę się znalazło. Tak.
Nawet kataryniarze gdzieś tam kręcili się w orbicie Piłsudskiego, czyli przypomnę ci, którzy uczestniczyli w odsłonięciu pomnika w Wilnie Katarzyny II. Czyli osoby ze środowisk ziemiańskich, które no, na początku państwowości wydawały się być zupełnie obce tej idei piłsudczykowskiej, czyli tej aktywistów, którzy wyruszali gdzieś tam właśnie.
Ale obóz sanacyjny był bardzo rozległy. Bardzo rozległy i były tam osoby, różne osoby mogły się w tym obozie.
Czy to dlatego, że to był obóz władzy?
W pewnym stopniu tak. I to był obóz, dla których autorytet Piłsudskiego był ważny.
A prezydenta Mościckiego?
Prezydenta Mościckiego trochę mniej. Zwłaszcza, że niektóre jego zachowania, no przede wszystkim kwestie zmiany żony. No właśnie nie zmiany żony, żona umarła i Mościcki ożenił się z kobietą blisko 30 lat młodszą, która uzyskała unieważnienie małżeństwa i była sekretarką jego żony. No to wywoływało pewne takie dyskusje, uśmiechy, opowieści.
Tam drobne między słabostki prezydenta, czy nie przyczyniały mu popularności?
Nie przyczyniały. Nawet opowiadano, że przeszczepił sobie małpie hormony, żeby być bardziej sprawny przy młodej małżonce. Wtedy takie różne korelacje hormonalne były w modzie, ale czy akurat Mościcki przez to przechodził, to nic mi na ten temat nie wiadomo, ale na ten temat dużo opowiadano.
Plotkowano.
No także cóż, ale z drugiej strony, jak się pojawiał publicznie, to widać było taki majestat Rzeczypospolitej. Na dożynki do spały przyjeżdżali rolnicy z całej Polski. No i Mościcki umiał się zaprezentować, a z drugiej strony wykonywał ściśle polecenia Piłsudskiego.
No tutaj wrócimy do tego końcowego etapu życia Piłsudskiego, który jest kluczowy dla tego, co wydarzyło się potem. I porozmawiamy też no, o tym, co dalej z polskimi prezydentami się działo.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
A my dziś w przededniu zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy rozmawiamy o polskich prezydentach. Mówiliśmy o Gabrielu Narutowiczu, o Stanisławie Wojciechowskim i teraz mówimy o Ignacym Mościckim, który dość niespodziewanie został prezydenta z woli Józefa Piłsudskiego. A jak wyglądały relacje polityczne w Polsce? No, mamy do czynienia z czymś, co mówi się, że jest takim polskim autorytaryzmem, ale w Polsce obowiązywała wciąż demokratyczna konstytucja. W jaki sposób tak naprawdę obóz sanacyjny ogrywał opozycję? Czy to jest tylko brześć, czyli przemoc?
Ale z drugiej strony różnego typu przyciąganie do tego obozu sanacyjnego polityków z różnych stronnic. I to ze stronnic lewicowych, jak żeśmy mówili, czyli i z PPS-u, i z PSL-u Wyzwolenie, ale także ze stronnic prawicowych, czyli z jednej strony umacnianie tej struktur władzy. Poza tym, jeżeli jest władza sanacyjna, to szereg środowisk do tej władzy, jakby można powiedzieć, lgnie. Legitymacji takiej, że wygrali wybory bezpartyjny blok współpracy z rządem BBWR, no taki nie miał. Ale poprzez funkcję prezydenta, który regulował różne rzeczy i w odpowiednim momencie na polecenie Piłsudskiego rozwiązywał parlament, poprzez władzę w siłach zbrojnych, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, obóz sanacyjny kontrolował wiele kwestii.
W dużym stopniu odegrała ważną rolę też w tym, jakby to powiedzieć, zdemontowaniu siły różnych środowisk opozycyjnych. Jednak coś, co byśmy nazwali dzisiaj hejtem, czyli no jednak zniesławienie dużej części działaczy opozycji. Właściwie każdemu z nich przypisano różnego rodzaju przywary, afery z lat wcześniejszych, co nie było specjalnie trudne, bo i polska demokracja w latach
miała różne wady i nie była idealnym stanem. Stąd niektórych typu Korfantego się pozbyto. Część została aresztowana po wyborach brzeskich, kiedy powstał Centrolew, który miał realną możliwość odsunięcia w sposób demokratyczny środowisk piłsudczykowskich od władzy. No więc wtedy prezydent Mościcki rozwiązuje parlament. Posłowie są bez immunitetu, są aresztowani, prześladowani. Część z nich wyjeżdża za granicę. tak jak Wincenty Witos, czyli ta opozycja zostaje w pewnym stopniu spacyfikowana. Najbardziej radykalne środowiska, zarówno z prawa, jak i z lewa, są umieszczane w obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej, nie nawet na mocy wyroku sądowego, tylko na mocy decyzji administracyjnej.
Czy Mościcki jest osobą, która firmuje te działania niedemokratyczne?
Tak, no bo faktycznie, jeżeli potrzebne jest to Piłsudskiemu, no to Mościcki w odpowiednim momencie tego typu polecenia wykonuje.
Choć tak naprawdę tymi wykonawcami najczęściej są premierzy, kolejni pułkownicy
albo ministrowie spraw wewnętrznych, oni czy spraw wojskowych, to oni są tymi wykonawcami. I tam zaczynają się w środowisku piłsudczykowskim tworzyć różnego typu grupy. Zaczyna się tworzyć grupa koło Mościckiego i między innymi w tej grupie koło Mościckiego, bo Mościcki jakby sprawami takimi ściśle polityki wewnętrznej nie zajmował się. On bardziej był skupiony na sprawach gospodarczych, inwestycyjnych i tu w tym względzie współpracował z wicepremierem Kwiatkowskim, który był zaliczany do takiej grupy, można by powiedzieć, zamkowej.
Ale i co by nie powiedzieć, to też jest tak, że Piłsudski nie miał specjalnie serca do spraw gospodarczych
nie
a z kolei po roku 1929 kwestie gospodarcze stały się kluczowe,
ważne,
dlatego że Polska
kryzys.
Przeżywa bardzo głęboki kryzys.
Mamy tysiące bezrobotnych, spadek produkcji, to bardzo duży. W związku z tym ta grupa zamkowa, można by tak wtedy określić, bo na zamku prezydent rezydował, jakżeli zwraca na sprawy gospodarcze ważniejszą uwagę, no to jest to rzecz pozytywna.
Ja przypomnę, że wtedy w Europie, jak i w Polsce zaczyna dominować takie przekonanie, że państwowa ingerencja...
Tak, że interwencjonizm państwowy, że trzeba mieć jakieś plany gospodarcze, że nie można tylko dopuścić do tego, że wolny rynek wszystko reguluje.
Powstaje dużo państwowych zakładów.
Tak. I Mościcki to, jakby można powiedzieć, w zakresie swoich kompetencji wspiera.
Takim szczytowym osiągnięciem jego to były oczywiście Mościce, czyli fabryka chemiczna.
W Tarnowie były zakłady tarnowskie i to jest taka, jakby można powiedzieć, wizytówka prezydenta
Mościckiego. Ale to jest jakby kontynuowane, czyli jest człowiekiem, który kojarzy się w Polsce, jak rozumiem, głównie z tym rozwojem gospodarczym.
Tak, można by tak powiedzieć, ale tutaj ważniejszą rolę odgrywał Kwiatkowski, ale Piłsudski mu nie przeszkadzał, a Mościcki go wspierał. Można by to tak zauważyć.
W roku 1935 dochodzi do zmiany konstytucji.
Tak. Mamy nową konstytucję, no i prezydent wtedy jest odpowiedzialny przed Bogiem i historią.
Czyli w takim razie Mościcki zostaje tym prezydentem?
Bo jakby można tak kolokwialnie powiedzieć, wykolegował innych. Piłsudski umiera i w zasadzie w ostatnich miesiącach, latach nie jest w pełni sprawny pod względem fizycznym i także takiej pełnej świadomości. Piłsudski najprawdopodobniej chciał, żeby prezydentem po jego śmierci, odejściu był Walery Sławek, który był wielokrotnym przyjacielem.
Ale też i bardzo silna osobowość.
Osobowość, wielokrotny premier i tak dalej. W grachubę wchodził też premier Świtalski. Natomiast Mościcki nie był przez Piłsudskiego w pełni przewidywany na to, że ma zostać dalej prezydentem o tak szerokich kompetencjach, czyli taki prezydent poza kontrolą parlamentarną.
Ja przypomnę, że pojawia się taki polski triumvirat, który jest o tyle ciekawy, że właściwie nie są to faworyci, bo także marszałek Rydźmigły, generał w tym czasie jeszcze Rydźmigły, nie jest faworytem, jeśli chodzi o przejęcie owych funkcji wojskowych po Piłsudskim. Jeśli już, to myślano raczej wcześniej o Kazimierzu Sosnkowskim.
Ale Sosnkowski nie był lubiany przez Piłsudskiego.
To prawda, choć był tym drugim w hierarchii Piłsudskiego. Czykowskiej, czyli też hierarchii legionowej, co było ważne. Niestety nie żył wtedy Orlicz Drescher, który też był taką z kolei bardzo ważną osobowością po 26 roku.
A Wieniawa Długoszowski znany był z zabawowych wyczynów. Także tutaj Mościcki dogadał się z Rydzem Śmigłym i nastąpiły taki podział władzy. Czyli Mościcki dalej zostaje prezydentem, natomiast ze wszystkich swoich prerogatyw jako prezydent nie będzie korzystał. Natomiast takim wojskowym, można by powiedzieć, następcą Piłsudskiego zostaje Śmigły Rydz, dostaje buławę marszałkowską i jest taki jakby podział władzy, czyli jest Mościcki prezydent, Marszałek Śmigły-Rydz zajmuje się sprawami też i politycznymi, i wojskowymi. Minister spraw wewnętrznych Józef Beck praktycznie jest niezależny.
Spraw zagranicznych Józef Beck
jest niezależny i prowadzi tą swoją niezależną politykę na arenie międzynarodowej.
I dość niespodziewanie Sławoj Składkowski, uchodzący za kompletnego idiotę, zostaje premierem.
I Sławoj Składkowski ma taki aż tak... Nie, on się dość szybko zorientował, że nie ma żadnych ministrów. Bo on się zorientował, że jedni ministrowie są od Mościckiego, drudzy od Rydza Śmigłego i on nie ma żadnej władzy, no ale on tam zajmował się, tam się przebierał i chodził po Kercelaku, bazarze i sprawdzał, czy tam nie oszukują.
Ale zasłynął w Polsce z pozytywnej przemiany, czyli wprowadzeniu w Polsce toalet publicznych.
Tak. To są te białe, które na wsiach stają, to do tej pory Sławojki. Mówią Sławojki słynne. To
znaczy, nie obrażając aż tak bardzo pana premiera, był on lekarzem, człowiekiem wykształconym, a rzeczywiście słynął z tego, że był człowiekiem bardzo prostoduszny.
Tak, i nie za bardzo się orientował we wszystkich sprawach politycznych, a i najdłużej się utrzymał na stanowisku, bo 3 lata był premierem. Natomiast Walery Sławek, wykolegowany, jak ja już tu powiedziałem, przez Rydza Śmigłego i Mościckiego, popełnił samobójstwo.
Ale dopiero w 1939 roku.
Tak.
Przypomnę, że przedtem dochodzi do czegoś, co moim zdaniem odegrało ważną rolę w pewnym kształcie politycznym, czyli powstaniu OZON-u, czyli jednak połączenia pewnych sił sanacyjnych z siłami skrajnej prawicy w Polsce, co...
Może nie skrajna prawica, to było ONR i tak dalej. OZON to była próba przejęcia części elektoratu endeckiego. Udana, czy niespecjalnie udana, bo do takiej jej nie było, ale widać wyraźne przesunięcie obozu sanacyjnego w kierunku nacjonalistycznym, narodowym. I to jest takie przejście na prawo i temu patronuje marszałek Śmigły-Rydz. Także tu jest ten element. Świtalski też zostaje odsunięty na boczny tor, no i w zasadzie Mościcki jest dalej prezydentem, pełni te funkcje, dzieli władzę z Rydzem Śmigłym, Skwiatkowski odpowiada za gospodarkę, natomiast Beck za sprawy
bardzo ważnym elementem w tej całej łamigłówce jest to, że po pierwsze zmienia się zupełnie skład ciał tych reprezentacyjnych. Znaczy zupełnie inaczej przebiegają wybory zarówno do Sejmu, jak i do Senatu.
Tak, bo są różnego typu cuda nad urną, jak to się ładnie określa. W niektórych okręgach frekwencja i wybory są tego typu, że to trochę przypominało nawet te wybory radzieckie, tam gdzieś w niektórych okręgach wschodnich tak to dziwnie czasami wyglądało.
Największe poparcie obóz rządowy zdobywał tam, gdzie było najwięcej mniejszości narodowej, które raczej na niego nie głosowały.
Nie głosowały, chociaż Piłsudski w środowiskach żydowskich cieszył się sporym autorytetem.
Ale już jego następcy nie zawsze.
Już nie za bardzo, tak, ale zawsze sanacja była dla mniejszości lepsza niż narodowa demokracja. No 1/3 członków Senatu była mianowana, więc ten parlament takiej możliwości działania nie miał.
Ważnym elementem w tej nowej konstytucji był zapis, który przez następne lata odegrał niezmiernie ważną rolę w działaniu naszych władz na emigracji, czyli zapis o wyznaczeniu przez prezydenta swojego następcy.
Następcy, tak, i to było dość dobre. Może nie było dobre wtedy, kiedy to miało funkcjonować w normalnym państwie, ale w momencie zagrożenia państwa była to rzecz dobra, bo zapewniło kontynuację władzy w momencie, kiedy państwo polskie traciło niepodległość.
Gdy patrzymy na rok 1939 i w ogóle na pewną perspektywę widzenia całego dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy właśnie tego kataklizmu, które spotyka Polskę, no często się spieramy. Znaczy często są takie dwa zupełnie skrajne obrazy. Jeden taki, który niezmiernie dowartościowuje dwudziestolecie i jedynie jakby czyni z Niemców i Rosji Sowieckiej tych zabójców tego wspaniale rozwijającego się
kraju.
I wspaniałego demokratycznego kraju. A drudzy jednak są tacy, którzy uważają, że polska polityka w dwudziestoleciu no też do pewnego stopnia doprowadziła nas do sytuacji, w której znaleźliśmy się w kleszczach pomiędzy dwoma oprawcami, jakim był Stalin i Hitler.
Tak, i to trochę błędy zasadnicze, jakie były w tej polityce zagranicznej. To był 1938 rok i niejako poparcie żądań niemieckich wobec Czechosłowacji i wysuwanie wtedy roszczeń w stosunku do państwa czechosłowackiego, co odebrane na arenie międzynarodowej było jako współdziałanie Polski z Hitlerem. No i nie sprzyjało temu możliwości umocnienia obronności państwa polskiego, bo pojawiło się zagrożenie od strony południowej.
Gdy mówiliśmy o wybuchu II wojny światowej, no to często właśnie mówiliśmy o tych różnego rodzaju przypadkach. Czy Mościcki jest prezydentem, który jest w stanie wtedy być człowiekiem, który przewodzi?
Znaczy... Nie, w zasadzie wtedy ten człowiekiem, który miał przewodzić, staje się marszałek Śmigłyryc, bo jest to słynne powiedzenie, nikt nam nie zrobi nic, bo z nami jest marszałek Śmigłyryc. Marszałek Śmigłyryc miał prowadzić nas na Kowno, żeby wymusić na Litwie ustępstwa różnego typu. Także tutaj rola marszałka Śmigłyryca rośnie znacznie. Beck odgrywa ważną rolę, bo on mówi, że Polskę od morza odepchnąć się nie da. Mościcki jest jakby taki trochę w drugim tle w 1939 roku. To nie znaczy, że nie wykazuje żadnej aktywności, ale uwaga jest skupiona głównie na Rydzu Śmigłym i Beku. Stąd potem, jak jest ta katastrofa 1939 roku, no ten fakt, że naczelny wódz opuszcza wojsko i wyjeżdża do Rumunii, no jest przyjmowane jako dowód takiej, można by powiedzieć, no tchórzostwa.
Czy my mamy do czynienia z jakąś zupełną klęską obozu sanacyjnego? W następnych latach przeciwnicy polityczni obozu sanacyjnego przejmują władzę na emigracji. Trochę inaczej jest w Polsce, bo jednak Armia Krajowa w dużo większym stopniu jest emanacją środowisk właśnie legionowych.
Nie ma na kim innym się zrobić.
Ale czy rzeczywiście mamy do czynienia z takim rodzajem kompromitacji? Często wszyscy powołują się na ten wrzesień jako moment, kiedy to obóz sanacyjny się skompromitował.
I rzeczywiście w odczuciu znacznej części środowisk opiniotwórczych nastąpiła kompromitacja obozu sanacyjnego. Zapowiadano, że mamy wielkie sojusze. Zapowiadano, że będziemy konie poić w Łabie. A tu naraz klęska dosyć niespodziewana. Nie spodziewano się aż tak szybkiej, takiej totalnej.
Szczególnie na miarę tej wcześniejszej propagandy.
Poza tym wyjazd naczelnego wodza. No, wyjazd rządu też nie był dobrze odebrany, no ale ten rząd już nie miał co w Polsce robić, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze wkroczyły wojska sowieckie i wtedy podjęto decyzję o wyjeździe
choć
do
z drugiej
Rumunii.
Też strony wszyscy byli zaskoczeni, czy też mogli być zaskoczeni faktem, że te polskie władze w Rumunii zostają internowane.
Tak.
W końcu to nasz trochę sojusznik.
Był sojusznik. Co prawda sojusznik przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Natomiast one są internowane z jednej strony na żądanie Niemiec, a z drugiej strony tam miesza dyplomacja francuska. Dyplomacja francuska nie lubiła rządzących w Polsce. Nie chciała, żeby oni się pojawili na emigracji i tworzyli rząd. Chcieli, żeby ten rząd tworzyły środowiska opozycyjne z Władysławem Sikorskim na czele, który miał dobre notowania u władz francuskich.
Mówiąc najkrócej, to jest ten obóz, który został odsunięty od władzy w roku 1926.
Tak, można by powiedzieć. I część osób, która była kiedyś związana z Piłsudskim, ale też została przez niego odsunięta, a znalazła się w różnych okolicznościach na zachodzie Europy. No i w tej sytuacji prezydent Mościcki, który już w 1939 roku przeszedł ciężką chorobę, ale z niej wyszedł i nie był, jakby można powiedzieć, w pełni takich sił witalnych, decyduje się na przekazanie władzy. Najpierw chce przekazać władzę Wieniawie Długoszowskiemu, no ale nie była to postać, która tak się, jakby można powiedzieć, dobrze kojarzyła.
Trudno zresztą powiedzieć, znaczy różnie się kojarzyła.
Wiele
osób mówi bardzo dużo ciepłych słów na temat
przede wszystkim
kwalifikacji intelektualnych generała,
no,
który był bardzo wybitnym tłumaczem, poetą, ale też niestety birbantem, mówiąc najkrócej.
Choć
w tym czasie ambasadorem w Rzymie, czyli człowiekiem w tej hierarchii politycznej wpływowym.
I wysunięto kandydaturę Władysława Raczkiewicza, byłego wojewody pomorskiego, postaci takiej, jakby można powiedzieć, też drugoplanowej.
Ale jednak człowieka związanego z obozem sanacyjnym.
Z obozem sanacyjnym, ale to nie był z tej pierwszej linii obozu sanacyjnego.
Czyli człowiek, który mógł być do zaakceptowania dla obu stron.
Na wszystkie strony i dla tych, którzy pamiętali sanację i byli jakoś tam z tymi obozami sanacyjnymi związani, jak i dla tych nowych środowisk. I zresztą mamy na emigracji taką trochę dziwną sytuację. Prezydent ma zgodnie z konstytucją kwietniową bardzo duże uprawnienia, a praktycznie nie odgrywa decydującej roli, bo decydującą rolę odgrywa premier i jednocześnie naczelny wódz Władysław Sikorski.
Dochodzi do takiego porozumienia i pojawiają się te nowe władze emigracyjne, ale bardzo ważnym elementem jest właśnie to przekazanie władzy.
Przekazanie władzy, czyli rząd emigracyjny i prezydent na emigracji są tą kontynuacją państwa polskiego na arenie międzynarodowej, uznawaną przez wszystkie istniejące.
Tutaj przypomnijmy, że mamy do czynienia w Londynie z mozaiką w następnych latach tych rządów i one są różne. Są tak jak ta reprezentacja czechosłowacka, która jest jakby to powiedzieć na nowo ukonstytuowana w Londynie, a przedtem w Paryżu, bo poprzednie zmiany polityczne odbywały się lege artis i tak naprawdę to prezydent Hacha, który podjął decyzję o przyjęciu protektoratu, działał właściwie legalnie, zgodnie z literą prawa międzynarodowego. Ale są też rządy, które uciekają ze swoich krajów. Tutaj przypomnijmy kazus tych rządów właśnie takich jak na przykład rząd norweski, czy też na przykład holenderska królowa.
Tak, i mamy tych rządów Wielkiej Brytanii co niemiara, można by tak powiedzieć. I jest nasz rząd emigracyjny, jest prezydent i ten prezydent jest uznawany na arenie międzynarodowej do 1945 roku, kiedy na skutek różnych zmian politycznych w tej części Europy, zajęcia tych terenów przez wojska radzieckie, tworzą się nowe władze proradzieckie w Polsce. No i jest konieczność jakiegoś porozumienia między tymi
tutaj przypomnijmy, rozmawialiśmy o tym przy okazji opowiadania o konferencji jałtańskiej, jak bardzo elementem przetargu była ta dyskusja na temat uznania rządu polskiego właśnie i jakby to ładnie powiedzieć też pewnego składu tego rządu, bo pierwotna wersja zakładała, że to jednak rząd emigracyjny będzie bazą dla powstania władzy.
A w końcu doszło, że bazą będzie ten rząd.
No właśnie, tak zwany warszawski czy też lubelski.
Lubelski, warszawsko-lubelski czy tymczasowy, oficjalnie zwany.
Tutaj mamy do czynienia z czymś, co często nazywamy zdradą naszych sojuszników, gdyż ta akceptacja była rzeczywiście z punktu widzenia przede wszystkim polskich zasług emigracyjnych dość niespodziewana.
Tak, dość niespodziewana. I z drugiej strony to powodowało, te porozumienie jałtańskie powodowało wielki kryzys na emigracji, no bo część środowisk się na to absolutnie nie godziła, ale zgodził się na to Mikołajczyk,
który zdecydował się na przyjazd do Polski,
wejście w skład rządu jedności narodowej. No i jak ten rząd jedności narodowej powstał, no to rząd emigracyjny i prezydent na uchodźstwie, w dalszym ciągu był Raczkiewicz, przestali być uznawani w sensie prawa międzynarodowego za reprezentantów państwa polskiego.
Choć tutaj pojawia się pewna linia kolejnych prezydentów,
które uznawało, Haiti uznawało długi czas, czy tam
choć
innego.
Też warto powiedzieć, że gdy przypominamy moment powrotu do demokracji, pierwsze polskie demokratyczne wybory, to mamy do czynienia z dwoma symbolicznymi momentami, czyli też takim momentem, kiedy po zaprzysiężeniu już Lecha Wałęsy, insygnia władzy emigracyjnej zostają przekazane przez Ryszarda Kaczorowskiego właśnie
ostatniego prezydenta
Wałęsy
na uchodźstwie. Czyli była taka, jakby można powiedzieć, symboliczna kontynuacja II Rzeczypospolitej w postaci instytucji prezydenta. Tam się różnie to tam działało, tam czasami była jakaś Rada Trzech.
No
tam
tutaj
się
przypomnę,
tam
kłócili, że to było dość skomplikowane, dlatego że mieliśmy do czynienia z takim, bym powiedział, prezydentem, który nie chciał ustąpić.
Tak,
czyli
August pan Zaleski. Tak.
Człowiek, który nie uznał 7-letniej kadencji, w związku z tym był prezydentem na uchodźstwie od 1947 do 1972 roku.
Tak. I w tym czasie część środowisk nie uznawała go, powołano Radę Trzech. No była to... Zresztą tamte środowiska były dosyć mocno skłócone. Potem już byli prezydenci, których nazwiska w zasadzie nic nam obecnie nie mówią, ostatni
choć
prezydent.
Choć są to osoby często, które miały wielkie zasługi do Polski. Ja przypomnę, że to był kolejno właśnie po Auguście Zaleskim, to są Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński. No osoba niezmiernych zasług dla
zasłużonej
Polski.
Zasłużonej i znanej rodziny.
To prawda, ale też i człowiek, który w tych ważnych latach był ambasadorem Wielkiej Brytanii. I rzeczywiście w latach wojny odegrał sporą rolę.
Jego raporty są bardzo znane i cenione
dla
historyków.
W bardzo przykrych okolicznościach, bo byłem osobą, która towarzyszyła pogrzebowi Edwarda Raczyńskiego i sprowadzenia jego zwłok do Polski, do Poznania, gdzie został właśnie pochowany. Kazimierz Sabat i Ryszard Kaczorowski, czyli te osoby, które odegrały już też ważną rolę w tym okresie transformacji jakby politycznej tego obozu.
Szczególnie Kaczorowski odegrał taką rolę, nawet był takim symbolem łączności między dawnymi a nowymi czasy.
My mieliśmy jednak też prezydenta, który niespodziewanie pojawił się po tej stronie żelaznej kurtyny, tak, czyli mieliśmy Bolesława Bieruta.
Najpierw był prezydentem Krajowej Rady Narodowej, czyli takiego quasi niby parlamentu, a od 1947 roku, ponieważ władze komunistyczne uznały, że będą działać na podstawie konstytucji marcowej. To prawda, potem była taka mała konstytucja, ale w latach 47-52 prezydentem, oficjalnie wtedy jeszcze PRL-u nie było, bo PRL oficjalnie została nazwa wprowadzona w 52 roku, prezydentem był Bolesław Bierut.
Tworzono też taki rodzaj takiego właśnie systemu władzy, trochę wzorowanym w sensie propagandowym na przedwojniu, bo tak, pojawiał się też i prezydent, i marszałek.
Tak, i marszałek, i prezydent Bierut chodził za bezpartyjnego. Pojawiał się na uroczystościach religijnych.
No pamiętam, nawet, że jest taka kronika filmowa, w której widać, że trzyma nad biskupem...
Tak, nad Sapiechą bodajże. Tak. Już nie jestem pewny, ale bodajże nad Sapiechą.
Tak, baldachim.
I na posiedzeniach biura politycznego występował jako towarzysz Tomasz. Potem było zaskoczenie, jak zostaje pierwszym sekretarzem.
Po zmianie konstytucji jednak prezydentura w Polsce przestaje istnieć.
To jest to przyjęcie tych wzorców radzieckich. Czyli
pojawia się ciało kolegialne.
Kolegialne Rada Państwa i przewodniczący Rady Państwa, który nie wiadomo kim jest, czego jest i od czego jest. I tak tych przewodniczących Rady Państwa, to mieliśmy ich paru. Taki był Aleksander Zawadzki, Edward Ochab, Marian Spychalski, Józef Cyrankiewicz, o czym się zapomina, też przez jakiś czas po 70 roku był przewodniczącym Rady Państwa.
Potem najdłużej Henryk Jabłoński, historyk.
No, który w takich tych środowiskach opiniotwórczych miał dosyć takie sympatyczne skojarzenia, wielkich ambicji politycznych nie miał, ale działał.
W tym czasie pojawia się władza zupełnie gdzie indziej, ona przenosi się do Komitetu
pierwszego
Centralnego.
Ale za czasów Gierkowskich pojawia się pomysł, żeby znowu był prezydent.
Ale to jest też wzorzec z innych demoludów, bo przypomnijmy, że Gustaw Husak zostaje prezydentem.
W Czechosłowacji prezydent pozostał. Ale Gierek się szykuje na to, żeby być prezydentem, nawet jak opowiadają, tam już jakieś przeróbki na zamku zaczęto projektować, żeby odpowiednie miejsce na zamek był, no i podobno dlatego Gierek zgodził się na odbudowę zamku, że szykował sobie siedzibę jako prezydent.
No ale doczekał się dopiero spośród pierwszych sekretarzy Wojciech Jaruzelski.
I to na krótko, bo był ostatnim prezydentem PRL-u, bo jeszcze w czasach PRL-u został wybrany, potem ten PRL zmieniono nazwę na Rzeczpospolita Polska i był tym prezydentem Wojciech Jaruzelski do 90 roku.
Polacy wobec instytucji prezydentury, pana zdaniem, panie profesorze, mają jakieś takie poczucie, jakby to powiedzieć, pewnego uznawania jej za kluczową dla swojego myślenia o swoim państwie?
Mi się wydaje, że niespecjalnie. Mi się wydaje, że niespecjalnie, bo prezydent nigdy u nas nie odgrywał pierwszoplanowej roli. Nie było tak, że najważniejsze decyzje podejmuje prezydent. Ani przed wojną, ani po wojnie.
No poza tym krótkim okresem Bolesława Bieruta.
Bolesława Bieruta, który był tym w zasadzie dyktatorem prezydentem. Także ta funkcja nie kojarzy się jakby z pełnią władzy. To się kojarzy bardziej z takim dostojeństwem, z reprezentacją na zewnątrz, a nie z bieżącymi sprawami politycznymi.
Choć niespodziewanie, mamy dzisiaj prezydenturę, która odziedziczyła swoją słabość trochę po tym wzorcu konstytucji marcowej, ale jednak uzyskała swoisty, wyjątkowo silny mandat dzięki
powszechności wyborów. Co, jakby powiedzieć, stwarza pewną komplikację. Bo wtedy przy powszechności wyborów to jest taki konkurs piękności, to może za dużo powiedzieć, ale osób o tym, kto się najlepiej sprzeda, a powszechność wyboru daje duży mandat obywatelski, ale z drugiej strony przy tym dużym mandacie obywatelskim jest niewielki zakres władzy, więc to jest pewna taka
pułapka.
Czyli wybrano prezydenta,
ale pułapka on dla prezydenta
może.
I pułapka dla jego wyborców.
Dla jego wyborców, bo wybiera się prezydenta, myśli się, że on nie wiadomo co zrobi, a on praktycznie niewiele może.
Gdy patrzymy na polskie prezydentury tego XX i już XXI wieku, czy pan myśli sobie, że to jest taka instytucja, która ma jednak taki walor właśnie symbolu polskości? Bo tutaj jak patrzymy na te trzy przedwojenne nazwiska, to i tak i nie.
Tak, bo to były osoby, które no, odegrały pewną rolę, ale nie zapisały się jako osoby pierwszoplanowe. Przeżył II wojnę światową jedynie Wojciechowski i no i Mościcki, bo zmarł w 1946 roku w Szwajcarii, Wojciechowski zmarł w Polsce w 1953 roku. Prezydentura jest ważna, ale nie jest to, jakby można powiedzieć, funkcja z punktu widzenia politycznego najważniejsze.
Choć jeśli byśmy spytali młodych ludzi, to podejrzewam, że łatwiej by im było wymienić polskich prezydentów po roku 89 niż polskich premierów.
Tak, bo niektórzy dosyć krótko sprawowali władzę i szybko odeszli w niebyt, a prezydent, zwłaszcza, że prezydent się od czasu do czasu pokazuje. Jest jakaś wielka uroczystość, jest olimpiadę jeździ, coś otwiera, więc telewizji jest dość często.
No poza tym też go pamiętamy i kojarzymy z kartki wyborczej, co nie odgrywa tak małej roli, jakby się to wydawało. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, dziękuję, że moim gościem był profesor Tadeusz Stegner. Rozmawialiśmy o polskich prezydentach. Dziękuję.